Karpie, mak, susz, żurawina i redaktor Paweł Lisicki będą na Jarmarku Wnet, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Między tą żurawiną i karpiami będzie mądrość Pawła Lisickiego, którą teraz będą państwo mogli usłyszeć w Poranku Wnet. I pytania oczywiście będą na początku dotyczyć tego, co dzieje się w polskim parlamencie z nowelizacją ustawy, czy z ustawą o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Obserwujesz debatę i co z niej wyciągasz i o czym chciałbyś powiedzieć?
No, chciałbym może powiedzieć tak, wciśnięty między karpie a żurawinę, chciałbym powiedzieć, że mnie w tej całej debacie, w tej całej sytuacji oburza zupełnie co innego niż przedstawicieli opozycji, a mianowicie tym, co wydaje mi się tutaj absolutnie kluczową rzeczą, że w przypadku tego wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mamy do czynienia z radykalnym naruszeniem zasady suwerenności. Sytuacją, kiedy to całkowicie obcy czynnik, jeśli tak można powiedzieć, ingeruje, wkracza w polski system wymiaru sprawiedliwości i tak naprawdę doprowadza do jego chaosu, do rozbicia, do tej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia. Bo co praktycznie oznacza, zaraz przejdę do tej awantury sejmowej, ale żeby zrozumieć ten kontekst, to jest bardzo istotne. Co dla ludzi oznacza decyzja TSUE? Oznacza to, że obecnie każda z osób, która do tej pory występowała w procesach, w których to procesach zasiadał w składzie sędziowskim ktoś nominowany przez nowy KRS, może się odwoływać od wyroku, powołując się na jego nieważność. No to jest sytuacja absolutnie niebywała, ponieważ okazuje się, że, jak mówię, zewnętrzny organ władzy sądowej rozbija polskie sądownictwo, doprowadza do jego chaosu i sprawia, że mamy do czynienia z realną dwuwładzą w obrębie sądownictwa. I tak wygląda ten kontekst. Natomiast to, co robi opozycja, to, co robi PiS z tą ustawą, to jest oczywiście próba, jakby to powiedzieć, reakcji i naprawienia tego. To znaczy próba doprowadzenia do tej sytuacji, żeby sędziowie nie wykorzystywali TSUE, nie wykorzystywali tych trybunałów unijnych do tego, żeby nie rozsadzać polskiego systemu sądownictwa. W tym sensie wydaje mi się, że ta ustawa w formie, która została przez większość rządzącą tutaj przygotowana, no jest pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, konieczną odpowiedzią na tę sytuację. Natomiast ona oczywiście nie rozwiązuje podstawowego problemu, a mianowicie takiego, że mamy do czynienia z sądokracją, mamy do czynienia z naruszeniem reguł i ze złamaniem dotychczas obowiązujących zasad, nie pozwalających trybunałom unijnym tak głęboko ingerować w prawodawstwa suwerennych państw.
W nocy obradowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości, przyjęto 105 głosowań, przyjęto 22 poprawki Prawa i Sprawiedliwości, odrzucono 80 poprawek opozycji, ale jedną z tych poprawek, które przyjęto, to jest wykreślenie z projektu ustawy przepisu, który mówi, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za odmowę stosowania przepisu ustawy, jeśli jego niezgodność z konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w Trybunale nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny. To jeżeli to przekładam dobrze na taki język zrozumiały, to oznacza, że jeżeli sędzia odmówi stosowania przepisu, który Trybunał Konstytucyjny określił jako zgodny z konstytucją, to nie odpowiada dyscyplinarnie. To jeżeli tak jest, to po co to całe zamieszanie?
No jeśli tak jest, bo to jesteśmy, że tak powiem, na gorąco, jeszcze nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, to byłoby to dosyć absurdalne. To znaczy mówię, to jest dokładnie, znaczy gdyby tak było, to byłoby wycofanie się z rzeczy absolutnie podstawowej. Wycofanie się, jak rozumiem, pod wpływem, bo zdaje się, że porozumienie Jarosława Gowina twierdziło, że zamierza tylko w takiej wersji przyjąć tę ustawę, jeśli ten artykuł czy ten przepis zostanie wycofany, dlatego że ten przepis jest rzeczywiście, tak jak mówiłem od samego początku, no ten przepis jest, jeśli ktoś uważa, że Polska jest suwerennym państwem i że wiążącym Polskę podstawowym prawem jest prawo, które jest oparte na polskiej konstytucji, no to dla niego taki przepis powinien być rzeczą absolutnie oczywistą, bo w innym przypadku może być tak, że sędzia może blokować, albo sam, że tak powiem, przypisuje sobie rolę, która w polskim systemie prawnym jest powierzona Trybunałowi Konstytucyjnemu. No o co chodzi w praktyce? No w praktyce chodzi o to, że jeśli sędzia uzna, że jakaś ustawa przyjęta przez Sejm jest ustawą, którą on uważa za, nie wiem, niewłaściwą, to nie czekając na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, omijając tę instytucję, wysyła tak zwane pytanie prejudycjalne, to właśnie z tym mamy do czynienia w ostatnim okresie, czyli pytanie dotyczące prawowitości tej ustawy, wysyła je dokąd? Wysyła je właśnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli, że tak powiem, wysyła do innego, do Trybunału Unijnego, pomijając cały polski system sądowy, system prawodawstwa. No to jest, zastanawiam się, jakiego tutaj można użyć słowa w stosunku do tych sędziów, którzy takie rzeczy robią. No to jest, bym powiedział, taki celowy zamach na polską suwerenność, no, prowadzony przy pomocy różnych legalnych, czy takich pseudolegalnych instrumentów, ale sprowadzających wszystko do jednego, że polscy obywatele nie mogą być pewni swoich własnych ustaw tak długo, jak one nie zostaną potwierdzone przez zewnętrzny organ. No przecież przed tym żeśmy się zawsze bronili. No na tym polega suwerenność, żeby prawo wiązało tych, którzy je ustanawiają. No, z konstytucji mamy zapisany zapis mówiący, mamy zasadę mówiącą o suwerenności narodu, tak? To jest ta podstawowa zasada, która mówi, że wszystkie władze w Rzeczpospolitej, również władza sądowa, wynikają czy oparte są na suwerenności narodu. Ale jeśli my uznajemy, że ta suwerenność narodu jest tylko fikcją, ponieważ sędzia może, że tak powiem, podważać i kwestionować ustawę przyjętą w legalnym trybie przez przedstawicieli narodu, odwołując się do zewnętrznego czynnika, jakim jest Trybunał Unijny, to jakiej suwerenności my tutaj narodu mówimy, skoro ten naród nie jest się w stanie, że tak powiem, w żaden sposób przejawić swojej woli, tak? Nawet jeśli robi to zgodnie z wszystkimi legalnymi, prawowitymi systemami. No to tak mówię, to jest rzecz absolutnie niebywała, skandaliczna. I oddaje ona, czy czyni z Polski, jeśli by przyjęta została ta zasada i ten uzus się, że tak powiem, przyjął, państwo ułomne, to znaczy praktycznie już nie państwo, bo zastanawiam się, czy możemy w ogóle mówić o państwie, które da ci tak ważny element swojej własnej suwerenności, jak kontrolę nad stanowieniem prawa. I pojawia się wtedy też pytanie, no jaką rolę wtedy ma w ogóle w Polsce władza ustawodawcza i Sejm? Zgodnie z konstytucją ma taką władzę, że wybrani posłowie tworzą większość sejmową i ta większość przegłosowuje, oczywiście zgodnie z regulaminami, z regułami, ustawy, które wiążą ogół obywateli. No ale jeśli się okazuje, że te ustawy mogą być podważane i kwestionowane nie w obrębie polskiego systemu prawodawstwa, czyli na przykład przez odwołanie się do Trybunału Konstytucyjnego albo przez kwalifikowaną większość sejmową, tylko mogą być podważane przez ich zakwestionowanie i zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nie ma nic wspólnego z suwerennością polskiego narodu, no to tak jakbyśmy uznawali, że Polska przestaje tę swoją podmiotową, suwerenną rolę w ogóle mieć. Więc no, o to toczy się tak naprawdę ten spór, bo to nie jest spór dotyczący tylko kwestii praktycznych, kwestii tam kruczków prawnych, takich lub innych artykułów. To, co teraz obserwujemy, to jest spór o polską suwerenność. O to, czy Polska zachowa to, co ciekawe zresztą, nawet politycy obecnej opozycji albo ludzie zbliżeni z obecną opozycją jeszcze w latach 2000 podkreślali, wyraźnie jest to zawarte w samych orzeczeniach ówczesnego Trybunału Konstytucyjnego, że rozstrzygającym ostatecznym prawem na terenie Polski jest prawo polskie, że to polska konstytucja jest tym głównym, tą główną miarą, tym głównym punktem odniesienia, a nie decyzje organów unijnych. No teraz nagle mam wrażenie, że żyjemy w świecie, gdzie duża część opozycji, właśnie niemal cała opozycja, gotowa jest uznać tezę, że suwerenność polska jest tylko czymś pozornym, ponieważ Polską powinni zarządzać jacyś specjaliści, eksperci z zagranicy. No trochę tak to wygląda.
To przy okazji możemy zareklamować książkę pani profesor Pawłowicz, która napisała właśnie dokładnie o tych relacjach między polskim prawem a prawem unijnym, o prawie i Unii Europejskiej bez cenzury. To jest tytuł tej książki. Nie wiem, czy ona jest dostępna w księgarniach, pewnie nie, ale może w jakichś antykwariatach albo w jakichś specjalnych sklepach, bo wygląda na to, że rzeczywiście szanujemy ten wyrok TSUE, że ten wyrok TSUE ma głęboki wpływ na polski wymiar sprawiedliwości, czyli ta zasada suwerenności.
Ale on właśnie nie powinien. To jest właśnie coś niebywałego. No, pierwszą rzeczą, tak naprawdę, którą moim zdaniem rząd powinien zrobić na samym początku, powinien ogłosić, że nie uznaje tego wyroku i że wyciągnie konsekwencje w stosunku do wszystkich tych, którzy będą go próbowali stosować na terenie Polski. No, to jest tak naprawdę clue tej całej sprawy i tak to się powinno wydarzyć. No, rozumiem, że z powodów politycznych rząd nie był w stanie tego zrobić, żeby nie zostać oskarżonym o to, że jest przeciw Unii, no więc przygotował ustawę, która miała to w jakiś sposób klejstrować, ale teraz wygląda na to, że nawet z tej ustawy usunięto ten przepis, który był kluczowym przepisem, jeśli poważnie mówi się o polskiej suwerenności.
Rozmawiamy o fundamentach państwa, o polskiej konstytucji. Może czas myśleć o tym, żeby konstytucję polską zmienić. Oglądałeś wczoraj debatę sejmową? I co? Czy oglądałeś ją, że nie oglądałeś?
Znaczy, no, oglądałem fragmenty, bo oczywiście całej tej debata, tak jak mówię, wydaje mi się w dużej mierze w takich przypadkach pozorowana, jak dobrze wiadomo. To, o czym my tutaj mówimy, tak naprawdę nie wybrzmiało, albo wybrzmiało w niewielkim tylko stopniu. No, głównym przedmiotem tej debaty było to, że iluś posłów opozycji nie pojawiło się na porannych głosowaniach i w związku z tym nie udało im się opóźnić tego głosowania. Znaczy, to jest oczywiście rzecz ciekawa, ale raczej w kategoriach, jakbym powiedział, takich groteskowych, no bo zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy to opozycja używa najmocniejszych możliwych słów. Wynika z tego, że już żyjemy w systemie totalitarno-autorytarno-dyktatorskim i nie wiem jeszcze, bo już oczywiście brakuje słów w pewnym momencie. No więc w każdym razie jakiś totalny zamordyzm, po czym odbywają się jedne wybory, drugie wybory, trzecie wybory, normalna kampania, opozycja wygrywa w Senacie, ale wciąż panuje potworny zamordyzm i straszliwa dyktatura, po czym w ramach tej straszliwej dyktatury odbywa się kluczowe głosowanie, które ma zniszczyć w Polsce wolność, ale posłowie opozycji zamiast w nim uczestniczyć wolą pójść na zakupy albo załatwiać jakieś inne sprawy. No to ja traktuję to jednak w kategoriach cyrku, który mamy do czynienia od 2015 roku, a nie w kategoriach poważnych. Mówię, poważne jest co innego. Poważne jest to, że moim zdaniem ta decyzja TSUE w ogóle, tak jak mówię, nie powinna być brana pod uwagę, a to, z czym mamy do czynienia, to jest systematyczny proces, że tak powiem, wydrążania polskiego państwa z jego suwerenności i wydaje mi się, że niestety reakcja rządu, reakcja władz na to jest zbyt słaba, wynikająca właśnie z tych obaw, może wynikająca z tego, że gdyby to była taka mocna reakcja, to by wpłynęło, nie wiem, na przebieg najbliższej kampanii prezydenckiej, a ponieważ Polacy są rzekomo tak strasznie za Unią, to gdyby mówiono obywatelom, że rząd nas z tej Unii wyprowadza, no to by kampania została przegrana i tak dalej, i tak dalej. No, możemy się obudzić po prostu za kilka miesięcy, tak jak mówię, w dziwnym dosyć państwie, w którym to najważniejsze decyzje, już w sensie formalnym niemal, czy zalegalizowanym, będą zapadały poza Polską. Tak jak mówię, ja bym oczekiwał po tej decyzji TSUE wyraźnego stanowiska, że ten wyrok Polski nie wiąże, że ci, którzy zamierzają go wykorzystywać i stosować w stosunku do nich, będą wyciągane konsekwencje i ewentualnie uchwały sejmowej albo jakiegoś publicznego podkreślenia, że źródłem prawa w Polsce jest polska konstytucja i polskie prawo. Bo to się nie wydarzyło.
I w tym kraju, w którym panuje ta dyktatura i ten system autorytarny, którym już przypomina w ogóle stan wojenny, o którym mówił pan sędzia Tuleja, zagipsowane usta, powiedzmy naszym wnukom, że walczyliśmy o wolne sądy i o demokrację, bo ta demokracja właśnie się kończy. Spotykamy się na jarmarku wnet. Będzie Paweł Lisicki z książkami. Jakimi książkami?
No i jeszcze tylko jedno słowo a propos sędziego Tulei, to znaczy ja jak usłyszałem to jego wystąpienie, tak sobie pomyślałem, Boże, naprawdę, czy już nie ma granic obciachu? To znaczy, no są już rzeczy tak żenujące, tak absurdalne i że ci ludzie to robią na poważnie, bo ja mam wrażenie, że gdyby jeszcze wynajęto jakiegoś aktora, który gra sędziego Tulei, no to jeszcze bym uznał, że To jest zabawne, ale ten człowiek naprawdę w to wierzy. No więc, jak mówię, żyjemy, to jest znakiem współczesnych czasów, że granic żenady i obciachu żadnych nie ma. Każdy może wygłosić dowolną brednię i będzie nadal wierzył, że on bierze udział w dramacie, a nie w jakimś właśnie tragifarsie. A wracając do jarmarku i do książek, no to będą tam wszystkie moje najnowsze książki, oczywiście też starsze, no ale najnowsze, czyli Czas Szaleństwa, czy Czas Wiary. Będzie Epoka Antychrysta, no, będzie można kupić Epokę Antychrysta, Grób Rybaka, Nową Wspaniałą Przyszłość, no i oczywiście też trochę starszych, czyli Lutra, Ciemną Stronę Rewolucji, Kto Zabił Jezusa, Krew na Naszych Rękach się pojawi po długim okresie, bo wiem, że wiele osób na poprzednich jarmarkach do mnie podchodziło i pytało, czy jest już Krew na Naszych Rękach, no to pojawiła się znowu, więc wszystkich tych, którzy w czasie poprzednich jarmarków nie mogli tej książki kupić, zapraszam, choć nie będzie jakoś bardzo dużo, ale na pewno trochę egzemplarzy się udało mi zdobyć.
To jeszcze powiedz, o której godzinie pojawisz się na jarmarku wnet?
Ja będę od 10.30 gdzieś do 12.30.
No to bardzo krótki pobyt Pawła Lisickiego.
No jak to krótki? 2 godziny.
A czy wiesz, gdzie jest jarmark?
No już sprawdziłem, tak, że na terenie Konesera na Pradze.
Tak, jest parking podziemny od ulicy Białostockiej, ale można do Konesera wejść oczywiście od ulicy Ząbkowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do zobaczenia jutro. Redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Na zegarze godzina 8.37.